więziem rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry. Kapitan Milena Garcarek, starszy wychowawca oddziału zewnętrznego w Kaliszu. Spotykamy się już po raz kolejny w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, żeby porozmawiać z panami osadzonymi, którzy się zgodzili na tą rozmowę, o resocjalizacji, o ich przemianie, o tym, w jaki sposób próbują zadośćuczynić społeczeństwu za to, co może nie do końca było dobre w ich życiu, w związku z czym przebywają w izolacji penitencjarnej. Panowie, w ostatnim czasie udało nam się zrobić kilka przedsięwzięć z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyliście w przedstawieniu Wesele Wyspiańskiego, teraz braliście udział w takim spektaklu, gdzie wystawialiśmy wiersze i patriotyczne, i wiersze o miłości przez duże M, i w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu, a dzisiaj występowaliśmy przed pracownikami socjalnymi z okazji ich uroczystego święta. Może na początek spróbujecie zacytować te wiersze, które wywarły na was największe wrażenie, te fragmenty, które były dla was ważne, które coś wam przypominają.
Mam na imię Dawid. Jest to dla mnie fajna okazja, żeby nawet stanąć na scenie. I pamiętam jeden wiersz miłosny, który zapamiętałem bardzo dobrze. Kojarzy mi się z moją żoną i synem. Mogę go zacytować właśnie teraz. Gdybym czasem mógł stać się mgłą, która się tobą otula. Gdybym mógł stać się promieniem słońca, tak bliskim w czasie złotej jesieni. Gdybym mógł na nowo ciebie pokochać, mocniej i piękniej niż kocham. Gdybym tylko mógł kochać jak ty. Uważam, że ten wiersz jest bardzo... trafia do mnie po prostu uczuciem. Wiele się z niego można nauczyć, chociaż jest krótki.
Mam na imię Damian. Chciałbym przedstawić wiersz, który mówi o życiu, w którym jest dobro, nie ma złych rzeczy. Na drugim brzegu jest tylko dobro, bez łez i śmierci. Nie ma zawiści, morderstw, życia kosztem innych krzywd. Życie jest pełne ciebie, pełne światła i prawdy.
Mam na imię Piotr. Chciałbym ten wiersz zadedykować przede wszystkim mojej córce. Człowiek to myśl. To, o czym myślisz, tym się stajesz. Człowiek to słowo, którym tworzysz, to o czym piszesz, tym się stajesz. Człowiek to miłość, jej dziecko, jej dzieło, na ile kochasz, na tyle jesteś, na tyle się stajesz.
Mateusz, a może podarujesz mi swoją samotność? Ja tobie swoją. Wymienimy się nimi jak uśmiechami za stołu, a potem nie poznamy, która jest która, i pokochamy obie.
Heniek, chciałbym zarecytować wiersz o miłości Boga do człowieka. Twoje serce, Panie, drży w miłosnym wzruszeniu do mnie. Czułe na każdy szept duszy, delikatnie ociera łzy bezradności i smutku. Szuka ciszy we mnie, by w tej ciszy zamieszkać i by moje serce drżało w miłosnym wzruszeniu do ciebie, Panie.
Panowie, co wam daje to, że uczestniczycie w grupie teatralnej Epizod, że sami zgłosiliście się do tego, żeby występować przed ludźmi, bo występowaliście z Weselem i z tymi wierszami w różnych miejscach, przed dużymi publicznościami, zarówno w Kaliszu, jak i w Sulisławicach i w Ostrowie Wielkopolskim. Co wam dają te występy? Co wam daje to, że się angażujecie w zespół teatralny?
Przede wszystkim jest to dla mnie wyzwanie, tak bym to ujął. I możliwość stania na scenie to jest coś bardzo fajnego. I samo to po występie, oklaski i satysfakcja z tego wszystkiego. Jest to coś naprawdę przyjemnego i polecam każdemu.
Branie w takich przedstawieniach jest bardzo fajne. Idzie nabrać dużego doświadczenia. Cieszyć się z rodziną, która nie wiem, jest zadowolona z takich występów, że się występuje.
Dla mnie jest to o tyle ważne, że mogłem przede wszystkim pomóc. I chodzi również o w pewien sposób o odkupienie swoich win, oddanie siebie dla społeczeństwa w pewien sposób, uczczenie rocznicy oraz spełnienie się na scenie.
Jak już powiedział kolega wcześniej, jest to pewne wyzwanie, którego bardzo chętnie się podejmuje. Pozwala nam to w jakiś sposób przezwyciężyć bariery naszego strachu i to jest właśnie w tym wszystkim fajne. To jest dobre.
Nigdy nie przypuszczałbym, że będę brał udział w tego typu przedsięwzięciach, ponieważ w normalnym, codziennym moim życiu, w ferworze walki o dzień dzisiejszy i jutro, w natłoku zajęć, nie ma albo jest niewiele czasu, żeby się zagłębić w poezję czy w zabawę, w teatr. Natomiast tutaj dział wychowawczy zakładu karnego stworzył nam takie warunki do realizacji tego typu przedsięwzięć i chętnie z nich skorzystałem. Tym bardziej, że zdarza się, że występujemy charytatywnie lub zbieramy jakieś dobrowolne składki w czasie naszych występów lub po na chore dzieci. I mnie osobiście bardzo to wzrusza i widzę uśmiechy tych dzieci, które są na naszych występach i po występach, kiedy po prostu wiedzą, że to się dla nich robi, a są to naprawdę nieraz ciężkie przypadki. Tak akurat los sprawił, że mają mniej możliwości, są jak gdyby zagrożeni pewnym wykluczeniem, a my staramy się sprawić uśmiech na ich twarzach.
Daniel, dla mnie jest to jakaś forma zabicia tego wolnego czasu, którego mamy naprawdę nadmiar, a jednocześnie sprawdzenie się. Ja wcześniej muszę się przyznać, nie czytałem Wesela Wyszyńskiego, a teraz potrafiłbym naprawdę zacytować bardzo spory kawałek. No i oczywiście pomoc dzieciom potrzebującym, czyli ten wolontariat, to no tyle.
Budzi się ranek, wschodzi słońce, bezchmurne niebo, rosa na łące, świerdolą ptaki, wsyka świerść, tak pięknie, że aż chce się żyć.
Mateusz, ty nie dosyć, że angażujesz się wolontariat na rzecz schroniska, na rzecz różnych organizacji, w tym Caritas Diecezji Kaliskiej, to bierzesz też udział w zajęciach z przeciwdziałania agresji, które prowadzi osoba z zewnątrz. Trochę ze względu na charakter przestępstwa, które popełniłeś i trochę też ze względu, może bardziej ze względu na to, że zależy ci na przepustkach, zależy ci na wcześniejszym wyjściu do domu. To nie jest tak do końca, że musisz, ale też chcesz brać udział w zajęciach. Dlaczego? Co one ci dają?
Tak, to prawda. Nie tyle muszę, ale chcę, ponieważ te zajęcia uczą mnie panowania nad sobą, nad własnymi emocjami, nad własnym zachowaniem w sytuacjach krytycznych, kiedy człowiek ma nadmiar jakichś tam kłopotów, problemów, już ma wybuchnąć. Uczy mnie też asertywnego odmawiania. I to jest dla mnie bardzo ważne, tak jak już pani wcześniej wspomniała, ze względu na moje popełnione przestępstwo. Na pewno mi się to przyda. I chcę dalej kontynuować tą antyagresję i się uczyć po prostu, jak się zachowywać dobrze.
Za chwilę właśnie będziesz uczestniczył w tych zajęciach, bo jest z nami osoba, która je prowadzi. Specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Elżbieta Marczyńska.
Staję na nogi, wciągam tlen. To dzisiaj będzie dobry dzień. I pewnie myślisz, skąd ja to wiem, bo tego pragnę i tak zrobię.
Cieszymy się, że zajęcia pod tytułem Oswoić złość, bo tak je nazwaliśmy, w ramach programu readaptacyjnego prowadzi osoba z zewnątrz, bo to jest wartość taka dodana u nas w jednostce. Co tobie daje to, że możesz tutaj być z nami? Pewnie na początku było trochę strachu, że przychodzę do więzienia, bo z tego co wiem, to jest twój pierwszy raz.
To nie jest mój pierwszy raz. Ja pierwszy raz pisałam pracę magisterską na temat funkcjonowania społeczne mężczyzn osadzonych w oddziale zewnętrznym w Kaliszu i wpływ kontaktów z rodziną na to funkcjonowanie. Z przemocą pracuję już ponad 18 lat i faktycznie po raz pierwszy prowadzę program korekcyjno-edukacyjny, który ma na celu zatrzymać zachowania agresywne, zachowania przemocowe. I taki jest nasz cel wszystkich i mój, żeby nauczyć uczestników zmiany swoich postaw, zmiany zachowań, zamienić te agresywne zachowania na asertywne, co wcale nie jest wbrew pozorom łatwe, bo między asertywnością a agresywnością jest bardzo cienka nić. Uczymy się na podstawie moich doświadczeń z podopiecznymi, którzy dokonywali takiego przestępstwa, jakim jest przemoc. Tymi doświadczeniami moimi dzielę się z uczestnikami tegoż programu. Oni dzielą się również ze swoimi. Oczywiście pierwsze zajęcia, jakie odbywaliśmy, były chyba dla obu stron może nie trudne, ale na pewno niełatwe, ponieważ panowie tutaj tworzą swoją grupę, tutaj są no, jakby rodziną i nagle przychodzi ktoś z zewnątrz. Ktoś z zewnątrz, nie wiadomo co to za pani przyszła, czego będzie od nas chciała i znowu może będzie truła jakąś nudną teorię. I z mojej strony również była taka niepewność na zasadzie, czy panowie będą chętni do tego, żeby aktywnie uczestniczyć. Bo przecież to nie forma wykładów, tylko forma warsztatowa. Może trudno mi powiedzieć, to bardziej panowie niech by się wypowiedzieli, czy jak długo to im zajęło czasu, żebyśmy się do siebie nawzajem przekonali. Bo ja dzisiaj już po kilkumiesięcznej wspólnej pracy po prostu przychodzę prawie jak do siebie do domu. Oczywiście nie chciałabym, żeby więzienie było moim domem. Ale czuję się bardzo swobodnie tutaj, nie czuję się absolutnie w żaden sposób zagrożona. Nie tylko z tego powodu, że mam tutaj opiekę funkcjonariuszy, ale również i z tego powodu, że zauważam tą zmianę postaw uczestników tego programu.
Jak już tutaj pani wcześniej wspomniała o tych naszych pierwszych spotkaniach, nie było łatwe to dla obu stron. Też myśleliśmy w ten sposób, że a co to za baba będzie nam tutaj truła, kurczę, o jakiejś antyagresji, przecież ja jestem spokojny, jestem aniołek, ale tak naprawdę wiele się nauczyliśmy. Głównie jak hamować tą złość, różne metody, jak po prostu się zachować w danej sytuacji i to bardzo pomaga.
Czy to stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i to, że tyle słyszymy w ciągu tego roku na ten temat, to dla was też ma jakieś znaczenie? Czy te występy powodują, że bardziej czujecie się patriotami? Czy chcecie się czuć Polakami i i coś zrobić dla pożytecznego, dla swojego kraju?
Od szkoły podstawowej, wtedy kiedy praktycznie mój ojciec mówił o tym, że jestem Polakiem, o tym, że mój dziadek był też Polakiem, o moich przodkach, którzy chcieli być Polakami, cały czas wpajał we mnie polskość przez wielkie P. Dopiero przy okazji tej rocznicy tak na dobrą sprawę uzmysłowiłem sobie, czym jest Polska i co mogę dla niej zrobić. Między innymi taką rzeczą była gra w przedstawieniu Wesela, ale grając uzmysłowiłem sobie, że przez wiele, wiele lat Polacy czy ludzie, którzy uważali się za Polaków, nie mieli możliwości ani mówić po polsku, ani nawet myśleć jak Polak. Dlatego ja tym bardziej się cieszę, że mogę myśleć jak Polak, żyć w wolnym kraju i coś dla tego kraju dać. I jestem przekonany o tym, że w przyszłości też będę chciał coś Polsce od siebie dać, jak opuszczę te mury.
Mówi się, że Polak mądry po szkodzie. Tak jak w przedstawieniu Wyspiańskiego Wesele, czy w dramacie bardziej, gospodarz dostał złoty róg, czyli jak gdyby nadarzyła się okazja, szansa do wyzwolenia, do zwołania wszystkich klas społecznych, do jedności. Jednak przespaliśmy ten moment, przegapiliśmy i nie skorzystaliśmy z tej możliwości wtedy. I chodzi o to, żeby nie popełniać tych samych błędów, nie powielać ich, które działy się na przestrzeni lat, kiedy straciliśmy niepodległość. Teraz mamy wolną Polskę, wolny kraj nasz i trzeba tak robić, aby tej wolności nie utracić, zabiegać o nią, nie przespać, nie żyć w marazmie, tylko po prostu udzielać się. No, każdy ma inne możliwości na tyle, ile kogo stać, na różnych płaszczyznach, dokładając swoją cegiełkę w wolność i w dobrobyt kraju.
Chciałbym jeszcze dodać tutaj do wypowiedzi kolegi jedno stwierdzenie. To my budujemy tą przyszłość i to my musimy pamiętać o tym, co było i zrobić tak, żeby to, co będzie, w jakimś tam stopniu procentowało tym, że będziemy żyć w wolnym, niepodległym kraju.
Poruszyliście przed chwilą, panowie, temat, że staracie się albo należy, jak my jako Polacy powinniśmy się starać w różny sposób służyć naszemu krajowi. W jaki sposób wy, przebywając w więzieniu, staracie się właśnie to robić?
Staramy się na wielu płaszczyznach dawać siebie. Udzielamy się w schronisku czy w organizacjach społecznych. Myślę, że każda forma jest dobra, która prowadzi nas i daje nam możliwość.
Gdzie pan pomaga?
Och, w wielu miejscach, ale może powiem tutaj coś więcej na temat mojej pracy w schronisku, z racji tego, że mam największe doświadczenie. Otóż pracuję z psami. To nie jest praca na zasadzie sprzątania tylko kojców. My te psy układamy. O tyle to jest ważne, że wiele tych zwierząt ma złe doświadczenie z ludźmi. My pomagamy tym zwierzątkom w przejściu tak jakby na drugą stronę. To są zwierzęta, które straciły zaufanie do człowieka. My pomagamy im budować na nowo to zaufanie. A druga rzecz, o tyle ważna, niwelujemy w nich agresję oraz pomagamy utrzymać dyscyplinę. Uczymy komend. To sprzyja adopcji, znalezieniu nowego domu i ma swoje odzwierciedlenie nawet i w skali ogólnopolskiej, bo muszę tutaj dodać, że takie zwierzęta ze schroniska jest bardzo ciężko szkolić z racji tego, w jakim miejscu przebywają. Także tutaj mamy swoje sukcesy, a z drugiej strony możemy się spełnić w zupełnie innej roli, w roli kogoś, kto daje tym zwierzętom ciepło, pomaga im odnaleźć taki wewnętrzny spokój pomimo miejsca, w którym są.
Panie Damianie, pan też chodzi do schroniska. Z jakim psem ostatnio pan pracował?
Ostatnio pracowałem z malutkimi szczeniaczkami. Nie miały jeszcze swojego imienia. Były bardzo fajne szczeniaczki, milutkie, spokojne, bardzo przyjazne.
Wierzy pan w resocjalizację poprzez socjalizację zwierząt?
Powiem tak, coś w tym jest. Jakaś część prawdy.
A pan, panie Dawidzie, jest tuż przed tym, zanim pan pójdzie do schroniska.
Tak,
w sobotę
jest.
Będzie pierwszy raz.
Tak.
Czemu się pan zapisał?
Chciałem spróbować, bo to też jakieś wyzwanie, bo szczerze przyznam się, że trochę boję się psów ogólnie. Mam złe doświadczenia z tym, ale myślę, że przełamię strach i będzie dobrze. No? Mam taką nadzieję przynajmniej.
Możesz się zgodzić, albo nie. Najlepiej spróbuj, przekonaj się. Co ryzykujesz? Chyba nic. Możesz mieć tylko dobre deal. Są tylko zwykłe dni, ani dobre, ani złe. No my, właśnie my, tak naprawdę malujemy je.
A pan, panie Henryku, swego czasu też chodził do Fundacji Miłosierdzie i do Caritas. Co panu dawał ten wolontariat i ta praca społeczna?
Najwięcej czasu poświęciłem chyba Fundacji Miłosierdzie, w której znajdują się osoby niepełnosprawne z dziecięcym porażeniem mózgu, dzieci autystyczne, niektóre ciężkie przypadki, ale kiedy już dłuższy czas tam z nimi pracowaliśmy, zaczęło mi się to podobać. Te dzieci są zagrożone właśnie wykluczeniem społecznym i państwo stwarza możliwość, żeby nie były zamknięte w czterech ścianach. W tej fundacji one spotykają się z podobnymi przypadkami, nawiązują kontakty z innymi osobami, no i są jak gdyby w grupie rówieśników. Nigdy jakoś ta sfera życia nie interesowałem się, bo wiadomo, no człowiek zdrowy, mało się interesowałem tego typu problemami. Natomiast kiedy tam zacząłem pracować z nimi, po prostu nabrałem szacunku do tych osób i z tego, co zauważyłem, wartość duchowa i osobowa tych ludzi nieraz przewyższa funkcjonujących ludzi zdrowych. Co mi dało? Po prostu nowe spojrzenie na tę sferę życia społecznego.
Dziękuję panowie za to, że zechcieliście wziąć udział w tej audycji. Zapraszam do kolejnych, mam nadzieję, bo to będzie zależało głównie od was, czy będziemy przygotowywali kolejne audycje. Cieszę się, że tutaj dzisiaj byliście, że ciągle na nowo oswajacie się ze społeczeństwem, z tym, że niedługo tam wrócicie, jedni szybciej, drudzy trochę będą jeszcze musieli poczekać. Dziękuję, że bierzecie udział w resocjalizacji, tej szeroko pojętej resocjalizacji, że korzystacie z tego, co do czego macie dostęp tutaj, żeby się zmieniać. Też przez tę audycję chcemy państwu pokazać, że osadzeni, tak jak kiedyś w jednej z audycji któryś ze skazanych powiedział, że my nie jesteśmy tacy źli, na jakich czasami wyglądamy, albo jak sobie społeczeństwo to wyobraża. My chcemy się zmieniać, my chcemy wrócić do społeczeństwa. I wy jesteście tego dowodem. Wy robicie naprawdę dużo, żeby pokazać, że warto się zmieniać i że nie wolno nikogo przekreślać.